Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dzisiaj moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji jest Jan Kosiorowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Dzień dobry, szczęść Boże, panie dyrektorze.
Witam pana rektora, witam państwa, szczęść Boże.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, ale tak jak można się domyślać, nie pokrywa się do końca z granicami województwa małopolskiego. A zatem ta regionalna dyrekcja jaki teren obejmuje?
W większości województwa małopolskiego, niewielki kawałek województwa śląskiego, niewielki kawałek województwa podkarpackiego. To są skrawki. Nie pokrywają się te granice, gdyż leśnictwo jest bardzo tradycyjne i te granice były dawno, dawno ustalone, one były weryfikowane, ale no zostało tak, jak jest.
A proszę mi powiedzieć, bardzo taki różnorodny pod względem przyrodniczym, pod względem struktury tych lasów, ponieważ są i lasy tatrzańskie, byśmy powiedzieli, ale też nizinne.
Bardzo duże bogactwo siedlisk drzewostanów, od siedlisk typowo nizinnych, najuboższych, boru suchego, do siedlisk boru wysokogórskiego. W związku z tym no, jest to jedna z trudniejszych dyrekcji pod każdym względem, ale i też najciekawszych dyrekcji ze względów przyrodniczych.
I najbliżej Krakowa, tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, takim kompleksem leśnym jest Puszcza Niepołomicka, takim znacznym i sporym kompleksem leśnym, która kojarzy się bezpośrednio z historią Polski, bo przecież była to puszcza, można powiedzieć w cudzysłowie, zarezerwowana dla polskich królów.
No tak. Najbardziej nam się kojarzy Puszcza Niepołomicka jako kompleks bliski Krakowa. Niemniej jednak też i Puszcza Dulowska nie jest daleko od Krakowa, jest trochę inna, z trochę inną historią. Puszcza Niepołomicka niesie cały bagaż doświadczeń historii Polski. To świetność państwa miała swoje odzwierciedlenie też i w tym, co się działo w Puszczy. Tu Jagiellonowie mieli wielkie zamiary. W Puszczy szukali natchnienia do dobrych rozwiązań i szukania dobrych rozwiązań dla Polski. Tu się wydarzyła tragedia w czasie polowania królowej Bony. Poroniła syna Olbrachta, który zmarł, z tego co pamiętam, to w tym samym dniu, kiedy się urodził. Był to wypadek na polowaniu. Spadła z konia i ucierpiała niesamowicie. Ucierpiała też i Polska, bo przerwana została dynastia Jagiellonów. W Puszczy też w czasie II wojny światowej wydarzyło się wiele makabrycznych zdarzeń. Egzekucje wojenne, starcia z najeźdźcą, egzekucje Żydów w Puszczy Niepołomickiej, no to wymusza jakąś refleksję nad Puszczą. W Puszczy został postrzelony rotmistrz Pilecki, który uciekał z Auschwitz przez Alwernię chciał się dostać do Bochni i w Puszczy trafił na patrol niemiecki, który do niego zaczął strzelać i został ranny, na całe szczęście wtedy nie ciężko i zdołał uciec. W Puszczy Niepołomickiej też w czasie Światowych Dni Młodzieży ostatni w Kraku 2016 miało miejsce zgrupowanie Straży Leśnej. To pierwsze wydarzenie chyba w historii Lasów Państwowych, kiedy Straż Leśna na taką skalę brała udział w wsparciu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i uczestniczyła w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży. To była taka wielka próba dla nas i się okazało, że ta formacja Straży Leśnej jest niesamowicie przydatna dla państwa i ma dużo więcej możliwości niż na co dzień można było się spodziewać po niej. Są to świetni ludzie, bardzo oddani dla sprawy. Z wielkim zaangażowaniem przystępowali do pracy. No, te Światowe Dni Młodzieży wyglądają bardzo dobrze i sam udział Straży Leśnej i Lasów Państwowych nie był eksponowany. Niemniej jednak to, co zdarzyło się, to, co myśmy wykonali, to była świetna praca, świetna robota.
Można powiedzieć, że leśnicy są również związani z polską historią, bo przecież chociażby czasy II wojny światowej czy czasów powojennych, kiedy to często właśnie leśnicy byli oparciem i wsparciem dla oddziałów partyzanckich, często ci leśnicy w jakiś sposób nawet bezpośrednio byli związani z tymi oddziałami, ukrywali ich, dostarczali im żywność, pokazywali miejsca ukrycia. No, tytaniczna praca, która wydaje się, że jakoś nie jest obecna w świadomości społeczeństwa.
Tak, no w czasie II Rzeczypospolitej leśnicy byli specjalnie przygotowywani do pracy państwotwórczej i podtrzymania polskości. To Szkoła w Wielkich Mostach, Szkoła Policji Kontrwywiadu też miała swój wątek leśny dla leśników. W większości leśnicy byli przeszkoleni w rozpoznaniu kontrwywiadowczym. Umieli identyfikować zagrożenia, umieli identyfikować agentów wpływu, którzy w jakiś sposób chcieli demolować nasze życie publiczne. Świadectwem tego, co mówię, jest dowód historyczny, jak liczne wywózki leśników na Sybir. Wyciągani byli z domu, nie dlatego, że coś zrobili akurat nie w danym momencie, tylko systemowo. Byli na liście i przyjeżdżano po nich do domu, wyciągano ich z domu, wywożono na Sybir, dając im krótki czas na spakowanie niezbędnych rzeczy. No cóż taką podróż zabrać? Nie wiedzieli, gdzie jadą, nie wiedzieli, po co jadą, wiedzieli tylko, że będzie to gehenna. W Katyniu zginęło bardzo wielu leśników. W nadleśnictwie Oleszyce za sprawą wielu zacnych leśników, ale nadleśniczego Stanisława Zagrobelnego, jego małżonki, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, powstał Las Katyński, gdzie każdy leśnik ma mały głaz, tabliczkę mosiężną z informacjami takimi, jakie można było uzyskać, i posadzony dąb. Ten las rośnie i przypomina o tym, co się wydarzyło. Leśnicy też ucierpieli w obozach koncentracyjnych, też i w Auschwitz. Jako grupa zawodowa państwowotwórcza, jako grupa kulturotwórcza, jako grupa ludzi dobrze zorientowanych w topografii, orientujących się dobrze w terenie i bardzo dobrze funkcjonujących w środowisku społecznym, no byli zagrożeniem dla każdego najeźdźcy, dla każdego, kto chciał zdemolować polski porządek. A polski porządek jest demolowany od wielu lat, ale oparty jest na kilku filarach. Polskość jest oparta na kilku filarach. Co prawda chcę tu zaznaczyć, że polskość nie wynika z urodzenia etnicznego. Mamy szereg dowodów na to. Ja się urodziłem w Lubaczowie i w Lubaczowie jest taka piękna historia świętej pamięci Macieja Bajgerta, rodowitego Niemca, który walczył w Armii Krajowej i był Polakofilem i zasłużony wielce dla Polski. Takich przykładów jest dużo więcej. Polskość oparta jest na bardzo ważnych filarach, nierozerwalnych. Pięknie to opisuje pan profesor Andrzej Nowak w Dziejach Polski. Warto to przeczytać. Takim pierwszym filarem to jest przywiązanie do wiary. I historycznie profesor Andrzej Nowak to udowadnia, dlaczego tak jest. Skąd się to wzięło? To tak w skrócie można powiedzieć, że Polska była najeżdżana przez różnych watażków z zewnątrz i wewnątrz, którzy brali branki jeńców, niewolników, sprzedawali ich gdzieś tam, prawda, w Egipcie, i to dotyczyło bardzo wysokiego procentu populacji. I właściwie przyjęcie chrztu i przyjęcie jednego systemu wartości radykalnie zmieniło pogląd. Nie było akceptacji do tego i na tym zaczęła powstawać, budować się polskość. Przywiązanie do wiary.
A więc przywiązanie do wiary jako ten pierwszy filar, pierwszy fundament polskości. Jakie kolejne?
Przywiązanie do tradycji. No to, to już to nie będę tłumaczył, to jest oczywiste, prawda? Przywiązanie do ojczyzny. Co prawda te granice polskie się zmieniają z powodu różnych zdarzeń, które historia odnotowała. Środek geograficzny Polski przesunął się o 1000 kilometrów na zachód. Ale tu nad Wisłą, w tej chwili między Bugiem a Odrą, jest nasza ojczyzna i bardzo wielu ludzi nie widzi możliwości normalnego funkcjonowania, pełnego funkcjonowania bez ojczyzny. Emigracja, Polonia Polska pokazuje, że zawsze te resentymenty są z powrotem do tego, gdzie, skąd się wywodzą. Następnym filarem jest przywiązanie do wolności. No to właśnie, to też jest tak, jak na samym początku powiedziałem, z przywiązaniem do wiary. Wynika to z wiary. I rzadko podkreślany atrybut polskości, jeden z ważniejszych, to jest przywiązanie do szlachetności. To wynika z atrybutu pierwszego, to wynika z filaru pierwszego, czyli z wiary. Tam, gdzie się kończy szlachetność, tam jest zagrożona polskość. I proszę zauważyć, w dzisiejszych różnych relacjach telewizyjnych, z różnych spotkań, zdarzeń, transmisji, z wydarzeń publicznych, bardzo łatwo zauważyć, że tam, gdzie ludzie gubią szlachetność, tam jest zagrożona polskość, tam nie jest to w interesie naszym.
Można powiedzieć właśnie, że las jest takim miejscem, gdzie skupia się, jak w soczewce, historia naszej ojczyzny, zwłaszcza historia Polski XX wieku. Ale spróbujmy też powiedzieć nie tylko o historii, spróbujmy też powiedzieć o współczesności. O tym, że las obecnie jest, można nawet powiedzieć, polem walki między różnym spojrzeniem na środowisko, na przyrodę. Jest jedno spojrzenie, które można powiedzieć w jakiś sposób jest reprezentowane przez Lasy Państwowe. Jest też drugie spojrzenie reprezentowane przez tak zwanych ekologów, choć trzeba byłoby raczej powiedzieć często pseudoekologów. Czy mógłby pan dyrektor scharakteryzować te oba spojrzenia? Czym one się różnią? Zarówno z perspektywy takiej praktycznej, jak i jakichś podstaw ideologicznych, ideowych, które stoją za tymi spojrzeniami na przyrodę, na naturę.
Panie redaktorze, na dzisiejszej ekologii, na ekologii jest budowana współczesna wieża Babel, proszę zauważyć. Sięgają ludzie przez ekologię po cele boskie, po przywileje boskie. Tego jeszcze tak bardzo nie widać, bo eksponowane są tylko te wątki, prawda, że tam oni chronią, oni chcą za wszelką cenę zachować bogactwo, przyczyniają się do rujnowania tego bogactwa, przyrodniczego bogactwa. Więc aby to się nie skończyło tak jak wieżą Babel, prawda, ale takie porównanie wydaje mi się jak najbardziej odpowiednie. Różnice w podejściu wynikają z pewnego może niezrozumienia sytuacji, ale też wynikają z podstaw światopoglądowych. Ścierają się tutaj prawdopodobnie dwa różne światopoglądy. Jeden zbudowany na cywilizacji łacińskiej, takim porządku biblijno-ewangelicznym. Drugi porządek, który całkowicie ignoruje ten pierwszy porządek. Ten drugi światopogląd ignoruje ten pierwszy porządek, więc się brzydzi nim, nie uznaje go i za wszelką cenę chce go wyrugować.
Można powiedzieć, że ten pierwszy porządek biblijno-ewangeliczny, no on jest w jakiś sposób oparty o chyba jedno z pierwszych przykazań Bożych, a więc czyńcie sobie ziemię poddaną.
Tak, to przesłanie biblijne z Księgi Rodzajów jest jak najbardziej respektowane w cywilizacji łacińskiej, no bo dam taki prosty przykład. Jeżeli się ogranicza całkowicie użytkowanie lasu, to jest, to można analogię znaleźć do innego działu gospodarstwa wiejskiego, jakim jest rolnictwo. Czy można oczekiwać na przykład od rolnika, żeby obsadę trzody chlewnej trzymał do naturalnej śmierci? No bez sens. Czy można oczekiwać od rolnika, aby siał zboże nie zbierał plonu? no bez sensu. Podobnie też i z lasem jest. Ja wiem, że las spełnia jeszcze inne funkcje oprócz tego, że przynosi pożytki, że podnosi, że dzięki pożytkom można podnieść dobrobyt w społeczeństwie i podnosi się ten dobrobyt w społeczeństwie, że las ma tą funkcję użyteczną. Ona się co prawda zmienia w tej chwili z tych takich czysto materialnych użyteczności na wyższe użyteczności, jak na przykład relaks, odpoczynek, jak na przykład zachowanie bioróżnorodności, zachowanie puli genowej. I tu wchodzimy w koncepcje, które z pozoru niby mają do tego samego prowadzić i niby mają dążyć do ochrony, mówię to bardzo populistycznie, do ochrony środowiska, natomiast są sprzeczne w swoich zamierzeniach i celach. Bo jeżeli mówimy o zachowaniu puli genowej, to doświadczenie ludzkie, nasze, do tej pory zebrane, potwierdzone naukowo, mówi, że niezbędna jest ingerencja człowieka. Dlatego, że przyroda jest ekspansywna. Gatunki są ekspansywne i zwyciężają te, które są bardziej ekspansywne. I bez ingerencji człowieka, na przykład w przegorzałach, na wzgórzu, nie zachowałyby się gatunki kserotermiczne, gdyż zagłuszyłyby je gatunki bardziej ekspansywne. A brak światła spowodowałby to, żeby te gatunki w ogóle się wyrugowały z tamtego terenu. Natomiast jeżeli chcemy obserwować procesy, to po pierwsze, skala mikro, mała, nie daje możliwości obserwowania procesów. Inne cele, inne zadania może spełniać Park Yellowstone, a inne cele może spełniać jakiś mały rezerwat, prawda? Więc procesy można obserwować na dużych obszarach, gdzie rzeczywiście przyroda pozostawiona sama sobie reguluje te relacje według własnego zadania. Ale proszę zrozumieć, rośliny nie myślą. Rośliny nie czują. Rośliny mogą to zrobić, co im Pan Bóg wyznaczył na ziemi. Tylko w tym się mogą poruszać, w tym się mogą znaleźć. Dostosowują się do trochę zmiennych warunków, ale tylko w zakresie wyznaczonym przez Stwórcę. Nie ma takiej możliwości, żeby roślina podejmowała proces decyzyjny, żeby roślina dokonywała wyboru. Fascynuje tylko to, że w świecie roślin jest niesamowity pęd do życia. Czasami widać w takich warunkach już prawie niemożliwych, tam jeszcze kwitnie życie, tam jeszcze rośliny próbują się bronić, próbują trwać. No to chyba jest, to na pewno jest fascynujące, ale to chyba jest takim dowodem, że siła natury jest potężna, niemniej jednak trzeba dobrze rozumieć. Nie można jej przypisywać, w moim rozumieniu, nie można przypisywać mocy stwórczej.
A tymczasem środowiska pseudoekologów raz po raz doprowadzają do blokad różnych inicjatyw podejmowanych przez władze, próbują zablokować je poprzez, mówiąc tak kolokwialnie, przykuwanie się do drzew, poprzez przykuwanie się do jakichś sprzętów mechanicznych. No i prowadzi to do tego, że w oczach społeczeństwa powstaje pewien dysonans. Kto to tak naprawdę o to środowisko dba? Czy bardzo takie populistyczne hasło, żeby nie prowadzić do odstrzału niektórych zwierząt? Czy ci, którzy mówią, że czasem po prostu trzeba regulować populację jakiegoś określonego gatunku na określonym terenie?
No więc właśnie, to jest kwestia podejścia do tego, co chcemy. Można i tak, prawda? Niemniej jednak bardziej roztropnym działaniem jest to, jeżeli rozsądnie, poznając tajemnice natury, próbujemy tym sterować tak, aby mieć z tego szeroko pojęty pożytek, nie tylko materialny. Ale proszę sobie wyobrazić, jak by wyglądał las i gdzie by byli ci państwo, którzy zachwycają się pięknem przyrody, gdyby na przykład nie było infrastruktury w lesie. Wyobraźmy sobie na moment taką sytuację, kiedy znikają wszystkie drogi, wszystkie urządzenia turystyczne, które stworzyliśmy w lesie. No i piękno lasu, kto by poznał, jakby je widział. Co z maczetą by wszedł do lasu, żeby zobaczyć, tego nie zobaczy. tego nie zobaczy. To dopiero przy infrastrukturze odpowiedniej można wyeksponować i dać te wartości, które już sięgają wartości duchowych, prawda? Bo przecież bardzo wiele inspiracji takich duchowych, myślę, że doznają ludzie w lesie. Mają trochę możliwości lepsze jak w mieście. Nie ma zgiełku, jest cisza. Sama zieleń, sama roślina już tak napaja człowieka spokojem, a to sprzyja refleksji, to sprzyja zastanowieniu się. W dzisiejszych czasach brakuje chyba ludziom czasu na to, żeby się zastanowić nad życiem, nad sobą, nad relacjami z innymi. One są trudne z uwagi na skomercjalizowanie życia do czasami stopnia obłędnego, gdzie już zaczynamy nie rozumieć, dlaczego tak funkcjonujemy, jak funkcjonujemy. Zaczynamy nie mieć czasu sami dla siebie. A już tragiczne jest, jak nie mamy czasu, żeby się zastanowić nad życiem. Las to daje.
I las jest takim miejscem, gdzie właśnie można te refleksje snuć. Refleksje, która w pewnym sensie, w pewnym momencie może się też przerodzić po prostu w modlitwę. Modlitwę, która będzie zachwytem nad dziełem stwórczym Pana Boga.
Oczywiście las jest takim miejscem, gdzie nawet za najtrwalszej komuny przetrwały symbole religijne, przetrwały małe obiekty sakralne, przetrwały kapliczki, krzyże. Nie było tego nigdzie w żadnym zakładzie pracy, natomiast no, las jest w jakiś sposób też zakładem pracy, prawda? I te symbole przetrwały. A dlaczego przetrwały? Dlatego, że społeczeństwo potrzebowało. Ja pamiętam czasy, kiedy ludzie podjeżdżali w tajemnicy, bojąc się władzy, remontowali te kapliczki, odnawiali krzyże, wymieniali te krzyże, bo już drewno ma swój okres, prawda, trwania, a potem się deprecjonuje i nie przetrwa swoich możliwości technicznych. I robili to z własnej woli, robili to w tajemnicy, nie robili to dla poklasku. To nie była dewocja, to nie było epatowanie, prawda, swoją pobożnością na otoczenie, bo robili to w ciszy i w tajemnicy, ale jednak robili. Czyli jest to potrzebne człowiekowi. Las jest wielką tajemnicą. Las jest też miejscem takim, gdzie ludzie się modlą. To tego nikt nie chce mówić, tak, bo to tak może niemodne jest dzisiaj, prawda, ale proszę zauważyć, że na szlakach turystycznych odbywają się msze święte, w lesie przed polowaniami odbywają się msze święte. To przywiązanie do wiary widać i ten związek lasu z człowiekiem, no widać.
Panie dyrektorze, pan powiedział, że przed polowaniem jest msza święta. Myślę, że wielu pseudoekologów mogłoby mieć teraz używanie, że Kościół współdziała wraz z leśnikami przeciwko i myśliwymi przeciwko ochronie przyrody. No bo przecież te polowania są uważane za, niestety to jest coraz bardziej popularne zdanie, że te polowania to jest coś niewyobrażalnego, że to jest coś, co powinno być ukrócone, że powinno być jak najbardziej ograniczone, albo nawet całkowicie wyrugowane.
Ja rozumiem Kościół jako byt boskoludzki. Jest ten wymiar sakrum, jest ten wymiar zwykły ludzki, prawda, gdzie każdy może przyjść ze swoimi problemami, i szukać rozwiązania, szukać porady, szukać natchnienia. W tym wymiarze ludzkim Kościół ma być właśnie tutaj, gdzie jest. Ma być w lesie, ma być przy myśliwych, ma być przy leśnikach, ma być przy każdym człowieku pracy, każdym człowieku, który ma problem. Natomiast czy ekolodzy mogą z tego zadbić? Ja myślę, że nie, ekolodzy nie. Ale jest grupa ludzi, których bardzo irytuje wiara. Zwłaszcza wiara katolicka. Można by się doszukiwać wielu przyczyn takiego stanu rzeczy. Niemniej jednak nie chcę tego poruszać, bo to pewnie specjaliści są lepsi ode mnie, którzy to lepiej określą. W lesie na razie nie mamy takich jeszcze przypadków wandalizmu, niszczenia krzyży, niszczenia kapliczek, figur. Ludzie to szanują, obchodzą się godnie w tych miejscach, więc nie jest tak źle może.
Panie dyrektorze, zaczęliśmy od wątku historycznego i na wątku historycznym zakończmy. W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Już w ostatnich latach widzimy, jak leśnicy angażują się w różne formy upamiętnienia naszych bohaterów, uczestniczą w różnych uroczystościach patriotycznych z okazji 3 maja, 11 listopada. Jakie plany przed Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie na te obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości?
Panie redaktorze, jest w tej chwili opracowana koncepcja kompleksowa udziału Lasów Państwowych w obchodach stulecia odzyskania niepodległości. Tą koncepcję domykamy w tej chwili i może umówmy się w ten sposób. Jeżeli będziemy już mieli tę koncepcję dopracowaną w całości, w 100% pewną, i przystąpimy do etapu realizacji, to wtedy ją ogłosimy i przekażemy panu dyrektorowi z wielką chęcią i z zaangażowaniem.
Mnie to jedno, ale przede wszystkim naszym radiosłuchaczom, bo myślę, że wielu radiosłuchaczy będzie ciekawych, w jaki sposób właśnie lasy, o których mówiliśmy, że są taką soczewką, w której skupiają się losy naszej ojczyzny, w jaki sposób one będą uczestniczyły właśnie w upamiętnianiu tej wspaniałej setnej rocznicy odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości.
Słuchacze Radia Maryja są żywymi kamieniami wiary i żywymi kamieniami polskości, i to jest, słuchacze są bardzo szanowani przez nas i to jest bardzo ważna grupa, populacja społeczna, która jest dla nas ważna.
Dziękujemy za te słowa. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był Jan Kosiorowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!